Dzień dobry, nazywam się Sławomir Szczepaniec i jestem gościem brata Andrzeja Kaliszczyka w jego wrocławskim domu. Witaj, Andrzej.
Witaj, Sławku.
Bardzo cieszę się, że mogę Cię odwiedzić, dlatego że ostatnio rozmawialiśmy o zbawieniu i kilka osób, które słuchały to, powiedziały mi bardzo ciekawe tematy, których się podejmujecie. I powiem Ci szczerze, jest jeszcze taki temat, który mnie nurtuje, a mianowicie temat duszy. Duszy nieśmiertelnej. Ty jesteś starszym zboru Świeckiego Ruchu Misyjnego Epifania we Wrocławiu na ulicy Oławskiej 6 i powiedz mi, czy mógłbyś mi pomóc w jakiś sposób zrozumieć temat duszy i czy człowiek ma tą duszę?
No, czy uda się to zrozumieć? Nie jest to proste, ale na pewno porozmawiać możemy.
Dobrze, no to ja mam takie pytanie do ciebie w takim razie. Bo słyszałem, że dusza waży 21 gramów, że duszę można zmieścić, 100 dusz, tak? Można zmieścić w głowie od szpilki. Czyli jednym słowem słyszałem różne plotki o duszach. No, ale właśnie, może takie pierwsze pytanie, które ja miałem zanotowane i to pytanie sensowne. Kim jest człowiek i jaki plan miał Bóg względem niego? I może jeszcze dopytam się ciebie, czym człowiek różni się od zwierząt na przykład?
Dobrze, że rozmawiamy o tym temacie, bo można rozmawiać o wielu innych, które różnią chrześcijan, ale moim zdaniem, jeśli się nie ustali wspólnej płaszczyzny właśnie na temat duszy, to tam dalsze rozmowy są jakby niepotrzebne, bo będziemy się spierać o to czy owo, a to wszystko wynika, na przykład o to, jaki jest los człowieka po śmierci, prawda? A to wszystko wynika z tego, jaki człowiek ma punkt widzenia na temat tego, czym jest człowiek. I my mamy jakiś, inni chrześcijanie mają inny. I dopóki tego nie ustalimy, to w innych tematach na pewno się nie porozumiemy. A więc pytasz, czym jest człowiek?
Kim? Kim bardziej?
Kim? Jest psalm 8, który odpowiada na to pytanie.
Mało mniejszym uczyniłeś go od aniołów.
Tak. I tam jest to pytanie, tak?
Kim jest człowiek?
Tak, kim jest człowiek? I Dawid odpowiada. Albowiem mało mniejszym uczyniłeś go od aniołów, chwałą i czcią ukoronowałeś go, wszystko poddałeś pod jego stopy. No i wymienia owce, bydło, zwierzęta polne. I widzisz, to jest właśnie pierwotny człowiek. Takim był pierwotny człowiek. Bo dzisiaj, jak mówi Paweł, apostoł, cytując ten psalm w liście do Hebrajczyków, mówi, nie widzimy, żeby było wszystko jemu poddane. A psalm mówi, że wszystko jest jemu poddane. A więc kim był pierwotny człowiek?
Ale nie człowiek pierwotny, małpa.
To sprowokowałem się do tego. Pierwotny człowiek, no na pewno niewidziany oczami
Adam.
Marksistów.
Adam.
No pierwotny człowiek, czyli pierwszy człowiek.
Tak jest. W starym przekładzie pierwotny. Tak?
To był doskonały, wspaniały mężczyzna. To był Adam i jego małżonka, wspaniała, doskonała kobieta Ewa. I żyli w raju tu na ziemi. To był pierwotny człowiek stworzony przez Boga. Tak jak zapisane jest to w Piśmie Świętym, a nie tak jak powiedzmy się uczy, że tam wyewoluował czy coś.
No dobrze, no i teraz tak. Wspaniała kobieta, doskonała, no to coś o czym marzę, jako kawaler. Tylko, że takich nie ma.
Żałuję, że wspomniałem.
No, a mnie to tak poruszyło struny mojego serca.
Dobrze,
to harfę mojego serca
skoncentrujmy
poruszyło.
Się no na właśnie, wspaniałym mężczyźnie.
Dlaczego nie ma wspaniałych mężczyzn i wspaniałych kobiet już i doskonałych? Co to się stało?
No właśnie, popatrz.
Szczególnie kobiet.
Bóg stworzył człowieka.
Tak.
No i...
Władcę tej ziemi.
Na pewno miał jakiś plan, prawda?
Bo... No to ja dopytam, jak potoczyłyby się te ludzkie losy, tak? Po stworzeniu, gdybyśmy nie upadli jako ludzie.
No właśnie, bo wydaje się, że to jest niedostrzegane, przez wielu ludzi czytających Pismo Święte. Co by było, gdyby nie upadli? No bo wszyscy wiemy, że upadli, tak? Bo każdy chrześcijanin czytał.
My i nasi słuchacze są to osoby wierzące, czyli możemy przyjąć, że wariant biblijny jest dla nich nieobcy i że przyjmują go swoim sercem, prawda?
No ale czy przyjmują go dosłownie, tego nie wiem.
A tego też nie wiem.
Bo było, są tacy wspaniali ludzie wierzący, którzy uważają opowieść o stworzeniu człowieka, tak jak jest ona napisana w Księdze Rodzaju, że to jest mit. Piękny mit ilustrujący coś tam, jakieś dydaktyczne właściwości ma, ale nie faktyczne. Mhm. No, większość katolików tak myśli, próbując pogodzić, no powiedzmy, teorię ewolucji z opisem biblijnym, więc pochodzenie ciała można szukać tam przez naukę, że tam wyewoluowało z czegoś tam, ale pochodzenie duszy jest od Boga i tutaj w takim razie ten raj biblijny jest dla nich przenośnią.
Mhm, rozumiem.
Ale jeśli wierzymy, że był raj i była Ewa i był Adam, to Pan Bóg ich stworzył nie po to, aby zgrzeszyli, nie? Tylko po to, aby żyli wiecznie w raju.
Znaczy ja myślę, że Bóg byłby złośliwy, gdyby to zrobił, gdyby w ten sposób, nie wiem, przewidział i ukarał. Z drugiej strony myślę, że złym by było wariantem też przewidywanie, że Bóg nie jest w stanie jak gdyby przewidzieć sytuacji upadku człowieka.
No tak, ale to jest odrębna kwestia. Na razie skoncentrujmy się na tym, co by było, gdyby losy człowieka potoczyły się tak, jak Bóg chciał, aby się potoczyły.
Czyli gdyby nie zgrzeszyli.
No bo zobacz, no chyba Bóg nikogo do grzechu nie nakłania, nie?
Nie.
Bo to by jakby przeczyło jego świętości, zgoda?
Zgadzam się.
No więc jeśli stworzył ich i powiedział w Księdze Rodzaju, ja nie będę cytował dosłownie, ale sparafrazuję do każdy...
Rozmnażajcie się, rozpładzajcie, tak, zapełniajcie tę ziemię.
Tak. No bo to powiedział im w raju, czyńcie ją sobie poddaną, z tak każdego jest. Owocu będziecie spożywać, drzewa, wszystko jest poza tym jednym, wiadomości dobrego i złego. Wszystko było dla nich przygotowane, aby napełnili ziemię takimi samymi ludźmi jak oni. I to był boski plan. I pierwotne przeznaczenie życia człowieka jest na ziemi.
Przepraszam, że dopytam, tylko doprecyzuję, ten raj na ziemi, to był na tej ziemi, tak? Na tej kuli ziemskiej.
No na tej.
Nie na żadnej innej. Dobrze.
Nie, mamy jedną kulę ziemską, wspaniałą, trzecią od Słońca.
No tak, no i człowiek upada i, no pojawia, właśnie, się, no. I pojawia się pewien mały problem, tak? Umierając umrzesz, który niejako prowadzi nas prosto do problemu duszy nieśmiertelnej. Dlaczego? Dlatego, że Bóg mówi człowiekowi, umierając umrzesz. No i co to znaczy w takim razie?
No to jest w zasadzie takie idiomatyczne wyrażenie, ale nie pozbawione sensu. Na przykład niektóre przekłady mówią umrzesz. Niektóre śmiercią umrzesz. Ale na przykład dosłowny przekład Księgi Rodzaju w wydaniu Vocatio mówi umierając umrzesz. Tam jest imię słów. I to jest nic dziwnego, bo na przykład wcześniej, gdy Bóg wyjaśniał Adamowi, co ma czynić z owocami dobrych roślin, to mówi jedz jedząc. Czyli proces jedzenia i jedzenie jest tam wymienione. Jedz jedząc. No takie powtórzone wyrażenie. Hebraizm to jest bardzo często spotykane. No i Bóg powiedział Adamowi, że jeśli zrobi to, a to, a tamto, z tego drzewa, jeśli spożyje, to umierając umrze. I powiedział mu to, dnia, którego to zrobisz, umierając umrzesz. Zwróć uwagę, że niektóre przekłady w ogóle tego słowa dnia nie zawierają. Jest on tam, powiedzmy, też uważany jako jakiś idiom, nieważne. No i co to może znaczyć? Niektórzy mówią, że to jest śmierć duchowa. No, że przestał w oczach Boga być, no właśnie kim? Jego synem? Jego dzieckiem?
Partnerem. Do rozmowy, o, powiedziałbym w ten sposób.
No.
No tak, bo stał się grzeszny.
A można nazwać go synem Boga?
Można.
Mielibyśmy jakieś biblijne oparcie? A jak jest rodowód Pana Jezusa w Ewangelii Łukasza? Są dwa rodowody, tak? W Mateuszu jest od, powiedzmy, Adama do Jezusa, a w Ewangelii Łukasza jest odwrotnie, do tyłu. I on się cofa, aż dochodzi do Adama i ostatnie słowo Syna Boga. A więc był synem Boga, Adam.
Bo Bóg był jego bezpośrednim stwórcą.
Tak, i teraz niektórzy mówią, no jak upadł, to przestał być synem, i a więc w tym dniu, w którym zgrzeszył, przez to śmierć duchowa. No tak mówią, no, większość protestantów tak mówi. No, przy czym nie wyjaśniają tego, umierając umrzesz, po prostu umrzesz. A umierając umrzesz ma głęboki sens, bo Adam faktycznie umarł w tym dniu, w którym zgrzeszył, tylko ten dzień nie trwał 24 godziny, lecz trwał 1000 lat. Bo umarł tam 930 mając. Tak my postrzegamy ten dzień, w którym Adam zgrzeszył, a umieranie i w końcu śmierć oznaczają po pierwsze to umieranie od chwili, gdy zgrzeszyłeś, to jesteś umarły i umierasz, aż umrzesz, czyli coraz stajesz się starszy, starszy, aż w końcu.
Wiedzą bowiem żywi, że muszą umrzeć, tak? To jest takie znaczenie.
Wiesz co? Być może, ale tutaj nie za bardzo widzę, w jaki sposób można by tak argumentować, ale przypomina mi się inny fragment, że niechaj umarli grzebią umarłych. Pan Jezus powiedział.
Ja to zrozumiałem w ten sposób. Na każdym z nas istnieje, jakby można powiedzieć, postawiony pewien wyrok. Nawet dziecko małe, które rodzi się w tej chwili w szpitalu, już ma ten wyrok na sobie.
Nie każdy w to wierzy, wiesz?
Ono umrze.
No, nie każdy w to wierzy, że tak będzie, że ma wyrok, ale to, że umrze, to każdy wie.
To każdy wie, o może lepiej tak powiedzieć. Każdy wie z nas, i ty Andrzej, i ja Sławek, i moi koledzy, wszyscy wiemy, że umrzemy. I się jakoś zabezpieczamy, a to emerytura, a to na pogrzeb pieniądze, prawda?
No.
No właśnie.
Ale wracając jeszcze do tego, umierając umrzesz. Otóż człowiek, gdy żył w raju, Adam z Ewą, oni byliby tam wiecznie, gdyby nie zgrzeszyli. Ale jak zgrzeszyli, to spotkało ich to, co Bóg zapowiedział. Po prostu spotkała ich kara śmierci. Bo to było sankcją. Umrzesz. I nikt nigdy w kosmosie nie umarł. Mówię o istotach świadomych, bo zwierzęta prawdopodobnie może i umierały, chociaż tutaj jest spór wśród chrześcijan, czy umierały, czy nie umierały. Mówmy o ludziach, aniołach, o Bogu, o duchowych istotach. Nie?
W tej chwili wyjaśniłeś mi, dlaczego każdy człowiek umiera, że jest to konsekwencja pewnego grzechu.
Tak,
ale czemu cierpimy za Adama i Ewę? I czy to jest sprawiedliwe, ja pytam. O,
widzisz, no, ktoś powie odpowiedzialność zbiorowa.
No a czemu ja mam za nich? A co ja mam do nich?
Sławek, powiedz mi tak, czy życie jest piękne?
Bywa.
Ale no, ogólnie, chciałbyś umrzeć?
No nie, raczej.
No więc nawet w tym twoim podłym stanie grzechu, deprawacji, jak każdy się leczy i ucieka od śmierci jak najdalej, bo mówi, że życie jest piękne, mimo tego, że jest złe, tak?
To znaczy, powiem ci tak.
Więc bądź wdzięczny Bogu za to, co masz.
Wczoraj rozmawiałem ze stuletnią staruszką, panią Marią Wydrą. To jest babcia koleżanki. I pani Maria mi powiedziała, że ona chce żyć. I mnie to zaskoczyło.
No właśnie.
Ma 100 lata, chce żyć.
No i o to właśnie chodzi. Każdy jest przywiązany do życia, bo życie to jest naturalny stan, a śmierć jest nienaturalnym stanem.
Ale właśnie. Wszyscy się boimy, co to potem się stanie. No i stąd ten temat o duszy, nie?
Sławek, śmierć jest przeciwna naturze. To jest gwałt na naturze ludzkiej. Bo człowiek był przeznaczony od początku, by żył. Ale że zrobił źle, to ponosi karę. I Adam dostał karę śmierci, tak? I zanim spłodził pierwszego swego potomka, już ją dostał. A więc niejako jako skazaniec urodził czy spłodził swoje potomstwo poza rajem. I w ten sposób każdy z nas odziedziczył, i teraz zobacz, to jest problem, odziedziczył wyrok śmierci. Wyrok śmierci. Czyli można powiedzieć tak, dopóki Adam był sprawiedliwy i święty w raju, to miał, mówiąc o pewnym legalizmie, prawo żyć. Ale gdy zgrzeszył, to przestał mieć prawo do życia. I w ten sposób nie mógł tego prawa do życia przekazać na swoje potomstwo, ponieważ on już tego prawa nie miał.
Czyli rozumiem, że to prawo było niejako w jego nasieniu. mówiąc językiem biblijnym.
Albo brak jego prawa, tego prawa.
Rozumiem, czyli po prostu rozmnażając się, jakby ten grzech pierworodny, taki opowiem po katolicku, pomnażał dalej. Coś jak chorobę dziedziczną.
No, to są takie złożone sprawy, można się tu spierać, ale chciałem to wyrazić właśnie w takim legalnym języku. Bóg jest sprawiedliwy i On oczekuje, że będzie człowiek sprawiedliwy i to jest właściwe, wiesz? Jeśli człowiek wyłamał się ze sprawiedliwości, Bóg mówi, ty już nie masz prawa. Póki byłeś święty, miałeś prawo. Sławek, to jest bardzo ważna sprawa, ale w momencie, gdy zgrzeszyłeś, już nie masz tego prawa i ty zgaśniesz, rozumiesz? Będziesz gaz, czyli aż umrzesz. Ja ci to odbiorę w końcu, bo straciłeś prawo. Ty byś nie umarł, miałbyś prawo żyć. I jeśli teraz spłodziłeś pierwszego swego syna, mając to prawo, czyli załóżmy w raju, no to ten też by miał to prawo, dziedzicznie. Ale jeśli go spłodziłeś już po wyroku i nie masz tego prawa, bo ja ci zabrałem owo prawo,
to ten syn też odziedziczy brak tego prawa.
Bardzo dobrze. I wtedy musi umrzeć ten następny. I stąd każdy musi umrzeć. Jako przez grzech pierwszego człowieka.
Wszyscy umierają.
Tak.
Tako.
No to potem w Chrystusie, ale chciałem powiedzieć, że
grzech wszedł na świat przez jednego człowieka.
Śmierć.
A śmierć, tak.
Przyszła na świat przez grzech.
Tak.
A właśnie o to chodzi. Ponieważ wszyscy zgrzeszyli, jest napisane.
Tak, i nie ma ani jednego sprawiedliwego.
No zobacz, śmierć przyszła na świat przez grzech jednego człowieka, ponieważ wszyscy zgrzeszyli. No jak to małe dziecko mogło zgrzeszyć? Nie? No,
znowu ta jest... O, to bardzo ciekawe, bo teraz tak. Kolejne moje pytanie zapisane na kartce w porozumieniu z moimi przyjaciółmi, sympatykami, zainteresowanymi i ateistami. Mówią tak, no to dobrze, no to co się stało z tym Adamem po śmierci? No bo 930 lat żyje i teraz tak, w świetle nauki ateistów, katolików, protestantów, nie? I takie tu tematy fachowe, no tak. Fachowe tematy, określenia się pojawiają, jak nicość, mówi mój kolega Krzysiek, ateista.
A pięknie.
Nicość, nic nie będzie. Ja mówię, tu masz rację, świetne moje doktryny, też jest może nicość, nie? Ja go pytam dzisiaj, słuchaj Krzysiek, co się działo między 8 a 9? On mi mówi, spałeś, więc nie wiesz, co się działo, nie?
To nicość. Gratulować.
Nicość.
W dzień czy wieczorem? Obojętnie i tak. Nie odpowiednia pora.
Ale nie wiem, co się działo, bo była nicość. I on mi mówi, tak samo umrzesz, będzie nicość, nic nie będziesz wiedział i tak dalej, nie? Ale większość moich przyjaciół katolików mówi tak. No, będziesz dobry, pójdziesz do nieba. Będziesz zły, pastor od zielonosiątkowców mówi, piekło ogniste, płomieniste, straszne. No tak, straszne. Ale niektórzy jeszcze mówią, wiesz Sławek, w sumie jesteś taki, no nie najgorszy, nie najlepszy. 1000 lat czyśćcu, my się pomodlimy, skrócimy i będzie dobrze.
A czemu nie 5?
Tysięcy?
Mm.
Lepiej byłoby 1000, nie? Zresztą, czym jest 5000 wobec wieczności, prawda? Czyściec, czyli miejsce, które oczyszcza duszę człowieka, by dostać się przed Boże oblicze, nie? Ale ja mam straszny problem. Co dotyka niemowlęta, które nie poznały Boga, ale nie mogły też świadomie zgrzeszyć? Czy zostały wiecznie potępione? I czy są w specjalnym takim limbus puerum, w otchłani dziecięcej, nie?
No można kombinować na wszystkie sposoby, bo wiesz, ci ludzie, którzy tak kombinują, jak teraz mówi, że wymyślają coś, to mają dobre serca, nie? I im się w głowie nie mieści, jak dziecko, a wiesz, dorośli...
Nieoszczone dziecko.
Dorośli kochają dzieci, wiesz?
Wiem.
Jak mają swoje, w szczególności, jak widzą maleństwa bezbronne i takie maleństwo odeszło, bo było tam coś chore, nie? To im żal, no do nieba nie może, nie? Do piekła no nie nadaje się. A jeszcze mówi Paweł, ponieważ wszyscy zgrzeszyli, więc i ono. No więc jest tu kłopot. Więc trzeba je gdzieś umieścić, prawda? Najlepiej szybko ochrzcić, żeby poszło do nieba. No ale to też
ale
bez
czasem
sensu.
Się nie da.
No to bez
czasem
sensu.
Się nie da.
Wiesz, jakieś tam akty czary-mary zrobisz i ma być w niebie tylko dlatego, że ktoś zdążył, a inny nie zdążył, ma być potępione. To ta nauka nie trzyma się takiej całości, nie?
No dobrze, ale czy Bóg dozwala w swoim miłosierdziu, żeby małe noworodki zostały wiecznie męczone. Wyobraź sobie te małe stópki palone ogniem wiecznym.
Sławek.
Jaki to ból, jaki płacz.
Daj spokój. Generalnie to jest psalm 51, który mówi o tym, to Dawid mówi, że w grzechu zostałem poczęty. W grzechu zostałem poczęty. I w nieprawości zrodziła mnie moja matka. A to znaczy, że jeśli Dawid, to on taki jest jakby przedstawiciel całego rodzaju ludzkiego, każdy jest poczęty w grzechu. Tu nie chodzi o to, że akt małżeński czy seksualny jest grzeszny, tylko że poczęcie jest związane z przekazaniem tego braku prawa do życia. I każdy jest od początku skazańcem na śmierć, więc to małe dziecko, które nic nie zawiniło, również dlatego umrze. Jeśli umiera, to z tego powodu. A nie dlatego, że wiesz, intelektualnie zrobiło coś złego i Bóg mówi, o, jest...
No, bo jest. Na przykład byłoby wielkim bandytą w przyszłości.
No tak wymyślają.
I przewidział i zlikwidował bandytę w zarodku. Tak. Może ja pytam, dlaczego innych bandytów nie zlikwidował
tak
na przykład.
Wymyślają, no. Tak wymyślają. Więc ja bym tutaj raczej był ostrożny w takim domniemywaniu się, dlaczego Hitlerowi zostawił tyle no życia, a temu małemu przyszłemu bandycie zabrał, bo ma moc przewidywania, tak? Mhm. No to nie podoba mi się taka nauka.
Jeśli chodzi o dzieci zmarłe bez chrztu, Kościół rzymskokatolicki może je polecać tylko miłosierdziu Bożemu, jak czyni to podczas przeznaczonego dla nich obrzędu pogrzebu. Istotnie wielkie jest miłosierdzie Boga, który pragnie, by wszyscy ludzie zostali zbawieni, i miłość Jezusa dla dzieci, która kazała mu powiedzieć: pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie, nie przeszkadzajcie im. Pozwalają nam mieć nadzieję, że istnieje jakaś droga zbawienia dla dzieci zmarłych bez chrztu. Tym bardziej naglące jest wezwanie Kościoła, by nie przeszkadzać małym dzieciom przyjść do Chrystusa przez dar chrztu świętego.
A czego to dowodzi?
Że człowiek jest dobry w swoich myślach. No, no nie wiem, jakby to powiedzieć. No, chce dobrze.
Ale ze swoją teologią nie może dojść do porozumienia i się boryka z różnymi trudnościami, wymyśla, wie, że to jest niesprawiedliwe, tak? Od razu na potępienie takie małe, niewinne dzieci dać. A jednak tak wynika z ich teologii.
No, znaczy z teologii tak wynika. No, no przykro mi, to jest matematyka. No, no
i
z matematyki tak
i próbują to złagodzić na różne sposoby, no ale to się nie da, no bo trzeba zmienić teologię, żeby było dobrze.
No dobrze, to ja teraz pytam się ciebie tak. Nicość, o której mówi mój ateista, niebo, piekło i czyściec. Mógłbyś to jakoś krótko ująć?
Ja proponuję wrócić do tego po kilkusekundowej przerwie.